Dzięki. Witam wszystkich. Jak już Paweł zapowiedział, nazywam się Mariusz Rybusiński. Obecnie pracuję w WIM-ie. Chociaż miałem też przygodę w tym budynku. Może na początek, jak już zasygnalizował, za jakąś aktywność, za jakieś ciekawe pytania, komentarze będą głośniczki takie na Bluetootha, takie małe, wodoszczelne, z subwooferem. Również naprawdę mają subwoofer, taki malutki, ale mają. Można popłynąć. Są też jakieś powerbanki, takie futerały blokujące sygnały, te zbliżeniowe z kart kredytowych. Bardzo fajne, przydatne. Także zapraszam do aktywności. O czym będę opowiadał? No pewnie trochę o backupie. Skoro dzisiejszy iTech Day jest taki sfokusowany na cloud, na chmurę, więc również powiem o backupie w dwie strony. Wszyscy do tej pory myślą pewnie, że okej, to z lokalnego, lokalnie serwerowni, z lokalnego data center wysyłamy sobie dane do chmury, ale są też pewne scenariusze, o których może część z Was nie jest świadoma albo nie myślała w ten sposób o chmurze, że może istnieć sytuacja, która zmusi nas albo z różnego powodu, żeby w drugą stronę backupować z chmury do siebie lokalnie. Więc to o tym będę wspominał. Zacznę od już jakby do znudzenia reguły 3-2-1. Ktoś wie, co to jest reguła 3-2-1? Bardzo dobrze. Później właśnie o backupie z chmury. Powiem również, wspomnę o backupie do chmury i o parę różnych jakby. Więc pierwsza sprawa, tak jak już tutaj zostało bardzo dobrze wspomniane, to nie jest reguła WIM-a. Może my rozszerzyliśmy ją o to 0, to jest 3-2-1-0, to jest może taka nasza edycja tej reguły. Chodzi o co z tym chodzi? Więc żeby być pewnym, że w razie awarii, w razie godziny W czy Z, jak tam sobie ktoś wybierze literkę z alfabetu, żeby być pewnym, że możemy otworzyć dane z naszego, czy to środowiska wirtualnego, czy środowiska fizycznego, powinniśmy mieć trzy kopie, trzy instancje naszych danych. Więc jedne mamy na źródle, te, które, na których pracujemy, i jeszcze dwie dodatkowe. I od razu uprzedzam, czasami zdarza nam się na różnych konferencjach, niektórzy mówią, no pytamy, jak robicie backupy? No robimy snapshoty i to jest w zupełności dla nas wystarczające. Snapshoty nie są backupami. W żadnym wypadku. Jeżeli coś jest przechowywane na tym samym storage'u, to jeżeli nam padnie storage, to mamy od razu dwie kopie, nam lecą bye bye. Więc snapshoty nie są backupami. One pomagają nam czasami przyspieszyć pewne operacje, optymalizować, ale w żadnym wypadku nie traktujcie snapshotów jako kopie bezpieczeństwa. Kolejna sprawa, właśnie to, co mówię. Numer dwa. Te dane powinny być na dwóch różnych nośnikach. To co z tymi snapshotami, prawda? Żeby to nie był jeden nośnik, że przy awarii jednego tracimy dwie kopie, więc w dwóch różnych miejscach powinniśmy mieć te nasze dane. I przedostatnia sprawa to jedna z tych danych offsite. Czyli jeżeli lokalny data center ulegnie awarii, pożar, powódź, zły admin, który się zwalnia i się pogniewał i coś porobił. Chociaż taki admin pewnie ma też dostęp do tej zdalnej kopii, ale o tym za chwilkę. Więc powinniśmy mieć co najmniej dwie kopie. Chociaż znam przypadki, że jedno data center było w jednej wieży, drugie data center było w drugiej wieży, niestety oba data center uległy awarii. Ale to było dawno. Czyli co powinny mieć? Zero errorów. To jest właśnie to nasze rozszerzenie. Bo jak normalnie sobie wygooglacie, wybingujecie praktykę 3-2-1, no to jest jakby ta, znajdziecie, że to nie jest związane, okej, my bardzo często używamy, po prostu wspominamy o tym, uczulamy, edukujemy o tych dobrych backupach, natomiast dodatkowo oprócz tego trzy kopie, dwa różne nośniki, jedna offside i zero błędów, czyli powinny być sprawdzone, zweryfikowane te nasze kopie. Czy w razie awarii jesteśmy w stanie odtworzyć się z tych kopii? Więc teraz patrząc na to, zobaczcie, no już nawet tutaj domyślny ten slajd, który tutaj sobie przygotowałem. Mamy production, czyli mamy to nasze pewnie lokalne data center i tu jest znaczek chmury. To dana lokalizacja to może być taśma, jakiś dysk w zdalnej lokalizacji, jakąś zdalną serwerownię, prawda, jeżeli mam, jeżeli nie mam, to może być jakiegoś serwis providera, różne tu są opcje. Jest też chmura, więc możemy te dane backupy wysyłać do chmury. Natomiast dlaczego możemy chcieć robić backup w drugą stronę? Otóż, czy chmura może ulec awarii? Może, jest wiele było na ten temat różnych już artykułów napisanych. Wiele różnych firm, każdemu się zdarzyła jakaś awaria, prawda? Największe firmy, tu już nie wymieniałem stricte Polski, prawda? Szukałem tylko informacji o tych awariach, które się zdarzały, może tych globalnych firmach oferujących różnego rodzaju usługi, także czy to Amazon, Netflix, Dropbox, to są te firmy. Ale więc po pierwsze może być brak dostępności usługi, ponieważ chmura, co wam daje chmura? Chmura daje przede wszystkim usługę, prawda? Ale nie zapewnia wam dostępności danych. O dostępność danych tak naprawdę powinniście wy zapewnić. Więc w razie awarii, to nie musi być awaria chmury. Może po prostu jest zły dzień, bo obok budują jakąś, jest nowa kamienica budowana i ktoś koparką, operator koparki przerwał jakiś kabel ze światłowodem i może most spłonął i w tym przypadku no, nie mamy internetu, a potrzebujemy mieć te dane. To mogą być takie wypadki z jednej strony, ale już nie z drugiej strony. Mogą być jeszcze inne powody, żeby wykonywać taki backup z chmury, żeby mieć dodatkową kopię, zamienić po prostu kolejność. Tak jak tu może cofnę się do tego rysunku. Wyobraźmy sobie, że ta infrastruktura produkcyjna jest umiejscowiona w chmurze. W Azurze macie maszyny wirtualne, na których pracujecie i waszym centrum zapasowym może być wasze data center, więc to z drugiej strony, żeby mieć tą kopię offsite'owo z punktu widzenia środowiska produkcyjnego, więc tym waszym offsite'em może być wasze lokalne data center. Więc to może być awaria z jednej lub z drugiej strony, ale to mogą być również różnego rodzaju obostrzenia prawne. Tutaj przykładowo KNF wydał rekomendację D dla banków, prawda, są różnego rodzaju dla instytucji finansowych, nie wiem, czy jest ktoś, kto z jakiejś kojarzy tą rekomendację? Pewnie te osoby, które podniosły rękę w jakiś sposób są lub były powiązane z sektorem finansowym, z sektorem bankowym, ponieważ ta rekomendacja mówi, jak powinno się zabezpieczać dane, jakieś takie wytyczne ogólnego wrażenia. Inna sprawa, czy ktoś się do tego zastosuje, czy nie. Natomiast to może być przykładowa taka rekomendacja. To może być sprawa, nie wiem, związana z udowodnieniem, dwie firmy kłócą się o patent do jakiegoś produktu, i mogą udowodnić na przykład na bazie maila sprzed, nie wiem, 10 lat, kto wysłał maila opisującego, już nie wiem, pierwszego maila opisującego daną technologię, prawda? I mogę pokazać, proszę bardzo, bo znalazłem z mojego backupu, nie wiem, domyślnie, nie wiem, w poczcie, którą mam w chmurze, w Office 365, nie wiem, czy mam przez, nie wiem, miesiąc, pół roku, te backupy, tam też są jakieś funkcjonalności związane z dostępnością, z backupami, ale czy mam kopię danych sprzed 10 lat, prawda? Mogę mieć te backupy tych maili u siebie lokalnie i w razie takiego, nie wiem, konfliktu patentowego, to tylko przykład, prawda? Albo mogą przyjść, zapukać smutni panowie, prawda? I proszę powiedzieć, pokazać, że nie wiem, tutaj ten podatek był zapłacony w takim i takim terminie, bo jak nie, no to bransoletki założymy i pójdziemy na spacer. Więc powodów może być wiele, dlatego warto mieć w razie braku dostępności, prawda, jeżeli przez nie będzie awaria chmury, prawda, brak dostępności łącza internetowego, z różnych powodów, żeby mieć tą kopię również u siebie, że w razie problemów, żebym miał mógł od ręki wyciągnąć. Ja nie muszę tych danych używać u siebie lokalnie. ale żeby były one dla mnie dostępne. No i tutaj jeszcze taki podsumowujący, najczęściej no to jest to jednak problem, czynnik ludzki, jeżeli chodzi o awarie, jakie się mogą przydarzyć, prawda? Ostatnia słynna awaria z jednego repozytorium GitLab, tak? Gdzie ktoś puścił nie taką komendę, jak trzeba i było baza papa, prawda? Więc ewidentnie czynnik ludzki, prawda? Różnego rodzaju update'y, pożary. Tam w tych screenach tam przebiegających był na przykład pożar budynku tam z chińskimi znaczkami. To był na przykład pożar serwerowni Samsunga, która odpowiadała za usługę Smart TV. Wtedy po tym pożarze przez kilka godzin na całym świecie usługa Smart TV w telewizorach Samsunga nie działała, ponieważ to było, to też jest chmura. Dobrze, więc to jest mniej więcej przyczyny, które mogą powodować, że możecie chcieć backupować te dane też w drugą stronę. Pamiętać o tym, żeby mieć te 3-2-1, skoro mamy te kopie, już zapłaciliśmy w Azure, prawda, są maszynę wirtualną, mamy tą georeplikację i tak dalej, ale żeby ta trzecia kopia, ta offsite'owa 3-2-1, żeby ten offsite był w waszym lokalnym data center. Jeżeli nie wiem, na waszej karcie kredytowej do Azure skończy się źródełko i byście chcieli mieć szybko, łatwy dostęp do tych danych, prawda, żeby nie przewalać tych danych z Azure z powrotem, no to można sobie zajrzeć do tej lokalnej kopii i szybko wyciągnąć potrzebne dane. I teraz jak zrealizować to, jakimi produktami? To tutaj jest kilka opcji. Pierwsza jest Vim Fast SCP for Microsoft Azure. Kto zna ten produkt? Te 2-3 osoby? Niewiele, więc co to jest za produkt? Ten produkt, no jak SCP, to możemy kopiować, że nawet całkiem przypadkiem mam go tutaj zainstalowanego. Całkiem przypadkiem. Więc to jest taki prosty produkt, którym sobie dodajemy sobie maszynę wirtualną ulokowaną gdzieś w Azure Windowsową i możemy wgrywać tam pliki, ale możemy też w drugą sobie upload i download tych plików. Więc nie wiem, dla deweloperów, nie wiem, nowe buildy aplikacji, pracuję sobie lokalnie, mam nowy build aplikacji, wgrywam do chmury. Później dla bezpieczników, jest już aplikacja sobie chodziła, raz na dobę te logi security sobie ściągam lokalnie do siebie, prawda, do jakiejś analizy czy dowolnym celu. To może takie zadania mogą być manualne, czyli po prostu ręcznie jednorazowe. Ok, chcę wgrać ileś plików, zgrać ileś plików. Mogą być w formie harmonogramu, prawda, że codziennie, nie wiem, o północy zgrywa mi się folder z logami bezpieczeństwa, które później będę mógł wykorzystać. Że jest to, zgadnijcie, jaka jest cena tego narzędzia. Jest to narzędzie bezpłatne. No już narzędzie jest już kilka, chyba ze 2 lata i jeszcze się nie zmieniło i myślę, że się nie zmieni cena tego narzędzia. No. Jedynym kosztem, który tutaj widzę, to jest koszt tej maszyny wirtualnej, która działa, do której się łączymy, prawda? To jest jakby po stronie Vima pobieracie ilość maili, bo żeby pobrać narzędzie, trzeba się u nas z naszej strony, żeby się móc pobrać dowolny dokument, dowolny produkt, nawet wersji trial, no to trzeba się zalogować. Jak się logujecie, to zostawiacie nam duszę, przepraszam, adres mailowy, no i później może się tak zdarzyć, że raz na jakiś czas dostaniecie maila informacjami o jakichś nowych promocjach, nowych produktach. No nie, aż tak źle nie, na 11 minut. Więc to jest jakby pierwszy produkt. Czyli jeżeli mamy te dane w chmurze, czyli możemy je sobie ściągnąć, pobrać. Kolejny, który tu mam, usługa Vim Cloud Connect. Co to takiego jest? Otóż wspominałem, prawda, że jak wysyłamy do tej zdalnej lokalizacji, to jeżeli ja mam zdalną lokalizację, bo moja firma jest na tyle duża, że ma kilka oddziałów, to ja sobie mogę sam do jakiejś, nie wiem, do tego z Warszawy do Wrocławia wysłać tą kopię backupu. Natomiast co jeżeli ja mam tylko tu i teraz i nie mam żadnych zdalnych oddziałów, zdalnej lokalizacji, jakie mam opcje? Mogę na przykład skorzystać z usług firm, serwis providerów, którzy na przykład albo na bazie swojej infrastruktury, albo na bazie Azure'a, więc to mogą postawić na bazie Azure'a, zaoferować takie usługi, takie zdalne repozytorium. Więc wy sobie robicie backupy u siebie, tak jak robicie, ale później po dogadaniu się takim serwis providerem możecie do niego wysłać. On ma również opcję wystawienia tej usługi na bazie Azure'a. Kolejne narzędzie, to może tak dwa narzędzia, od razu za jednym zamachem mówię sobie dwa narzędzia, to jest Vim Agent for Windows i bliźniaczny produkt Vim Agent for Linux. Kto z Was może teraz odwrotnie nie używa Vim Endpoint Backup Free? No, nie używa. Bo ja przypuszczam, że jednak może, mam nadzieję, że większość używa. Dobrze, ktoś, czyli może inaczej, to kto nie zna tego produktu Vim Endpoint Backup Free? To jest to, ponieważ my wyszliśmy jakby z środowiska wirtualnego, czyli nasz główny korowy produkt jest do backupu VMware'a i backupu Hyper-V. Natomiast skoro wszędzie, wszystkimi drzwiami i oknami pojawia się chmura, więc jeżeli w Azurze takie mamy maszyny wirtualne, no to jak zabierać te maszyny wirtualne? No to postanowiliśmy, że napiszemy właśnie takiego agenta dla Windowsa, Linuxa. Vim Agent for Windows to jest następna, to jest zmiana nazwa, nowa nazwa dla Vim Endpoint Backup. Czyli po prostu teraz będą trzy edycje. Będzie edycja bezpłatna i dwie edycje płatne, serwerowa i workstation. Czyli instalujemy takiego agenta wewnątrz maszyny wirtualnej w Azure, ponieważ to jest jakby system operacyjny, więc całkiem przypadkiem, przy okazji, nie chcieliśmy tego, ale nam wyszło, że ty agentów można też instalować w maszynach fizycznych i to też działa dla maszyn fizycznych, Windowsowych i Linuxowych. No i z takich maszyn, jeżeli sobie zbackupujemy, możemy też w dowolne miejsce wysłać te backupy. Albo jeżeli już robimy z Azure'a, no to zostawię je w Azure, albo z Azure'a do lokalnej, do naszego lokalnego data center, albo do Cloud Connecta, tu mamy różne wersje, albo jeżeli to jest w maszynie fizycznej, no to możemy też wysłać właśnie do chmury jak i to wysłać. Ciekawi jesteście, jak to wygląda na żywo? Całkiem przypadkiem. O, mam już nawet to odpalone. To jest jeszcze, znaczy tak, są dwa bliźniacze produkty. Jest do Windowsa jest jeszcze to w becie, także tu pokazuję Wam w becie. Myślę, że na początku następnego kwartału, wczesny następny kwartał będzie już to w wersji finalnej. Chociaż w tym momencie możecie używać tego Vim Endpoint Backup Free. I dużo funkcjonalności jakby jest już wystarczająca. Jest też narzędzie do Linuxu. Więc pierwsza sprawa, przejdźmy sobie szybko przez konfigurację, co tu można zrobić, jakie są scenariusze. Tu mam w tym momencie wgraną licencję serwerową, więc tą taką na maksa wszystko mającą. Pierwsza sprawa to możemy backupować cały komputer albo pojedyncze wolumeny. Te pierwsze dwie opcje to są backupy blokowe. Ostatnia opcja, nawet tu jest przypis, że jest slower, to jest to backup plikowy. W kolejnym etapie, skoro wybrałem backup wolumenów, więc wybieram, które wolumeny domyślnie są zaznaczone również systemowe. Wybieram również, gdzie chciałbym wysłać te backupy, więc mogę do jakiegoś zewnętrznego podpiętego dysku, do jakiegoś spółdzielonego, jakiegoś NASA, który gdzieś tam mam sobie w domu podpięty, przychodzę, otwieram klapę, od razu po Wi-Fi mi się update leci, przyrostowy backup. Repozytorium, czyli w to samo miejsce, gdzie mam backup and replication, lub już mogę stąd wysłać do tego mojego service providera. Jest. Jak ten wizard przejdziemy do końca, to pokażę. Więc wybieram repozytorium, no to muszę podać, gdzie jest to repozytorium. Wcześniej sobie przygotowałem uprawnienia, więc tu mam już jakieś przygotowane repozytorium. Mam sobie w tym momencie do jednego z tych trzech mogę wysyłać backupy. Wybieram sobie, że chcę mieć trzy kopie. W opcjach zaawansowanych, jakbym chciał mieć dodatkowo cyklicznie, raz na tydzień, raz na jakiś czas, czy to klasyczne pełne backupy, czy syntetyczne. Czy ktoś nie wie, co to jest syntetyczny pełen backup? To mniej więcej to w jednym zdaniu. Jeżeli robimy backup, to robimy przyrostowy. Jeżeli chcemy zrobić syntetyczny, robimy i tak przyrostowy, syntetyczny full. I tak robimy przyrostowy, bierzemy poprzedniego fulla i wszystkie inkrementy z bieżącym inkrementem i na bazie tego składamy nowego fulla. Wtedy mamy na dysku zapisany nowy full, ale maszynę wirtualną czy maszynę fizyczną dotknąłem ją tylko backupem przyrostowym, więc jest to znacznie szybciej. Również mogę to zaszyfrować, pobawić się trochę kompresją, więc jest również taka opcja. Dla laptopów dobra opcja, na przykład jest tu ktoś z kolei. Przykładowo możemy jechać pociągiem Pendolino, który jest taką puszką Faradaya, gdzie jest słaby zasięg, prawda, słaby internet i na przykład w trakcie mamy ustawiony harmonogram, że ma się wykonać backup. No ale z internetem jest słabo, nie ma tego łącza LTE, no to możemy ustawić sobie lokalny cache, żeby ten backup nam się zrobił na lokalny dysk, na lokalne zasoby i wtedy w razie czego, jak już nasz agent zobaczy repozytorium, to z tego cache'a prześle dalej te backupy. No jeżeli mamy już wersję serwerową, jeżeli mamy jakieś SQL-e, Oracle, SharePointy, to tutaj również możemy sobie odpowiednio zdefiniować, jak chcemy logi transakcyjne, żeby były przetwarzane, również harmonogram. I tak to wygląda po stronie agenta. Po stronie serwera to wygląda mniej więcej w ten sposób, że no, tutaj mam, widzę te backupy, które do mnie przychodzą, widzę te z tego mojego kontrolera domeny. Jakbym chciał sobie przywracać teraz, to mam zestaw różnych opcji, dowolne pliki z wewnątrz, dowolne elementy aplikacji. W tym przypadku on wykrył, że tam jest kontroler domeny, więc mogę obiekt, hasło, dowolny atrybut przywrócić. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany szczegółami, jak to może wyglądać, to później zapraszam na stoisko. No i jest też opcja Restore to Microsoft Azure. Czyli mogę w tym momencie, jeżeli ja sobie wybrał taką maszynę, i to dotyczy dowolnej, tu mam akurat nie z agentów, ale to może być maszyna z VMware'a, Restore to Microsoft Azure, może być maszyna z Hyper-V, może być maszyna fizyczna, prawda? Także jest tutaj pełna dowolność. Jeżeli sobie klikniemy, to możemy, tu sobie wcześniej dodałem subskrypcję ażurową, więc mogę wybrać, czy w trybie klasycznym, czy armowym. Oczywiście wolimy arma. Mam dodane dwie subskrypcje, więc może wskazujemy do której, które data center. I tu jeszcze jest też taka fajna opcja związana z proxy. Otóż jeżeli backup mamy lokalnie, w naszym lokalnym data center i chcemy odtworzyć tą maszynę jako maszynę ażurową w Azurze, to jeżeli mamy w Azurze dodatkową maszynkę, która by wykorzystamy jako proxy, to z lokalnego data center do tego ażurowego proxy ruch będzie po prostu skompresowany, po prostu zoptymalizowany, będzie tego mniej danych, prawda? Tak, jeżeli maszynka ma 100 giga, no to nie wiem, pójdzie znacznie mniej. Jeśli tego sobie nie zaznaczymy, to w tym momencie bezpośrednio z lokalnego data center w sposób jakby już rozpakowany wysyłamy dane do Azure'a, i żeby zarejestrować taką maszynkę w Azure. Nie mam, ale możemy pominąć bez tego. To jest zwłaszcza przydatne też w przypadku maszyn Linuxowych. Później wskazujemy już konto storage'owe, które powinniśmy mieć wcześniej zdefiniowane. Możemy sobie wybrać, jaki to ma być rozmiar tej maszyny wirtualnej. Jeżeli maszyna oryginalna miała kilka dysków, więc możemy sobie też wybrać, który dysk, na przykład w przypadku serwerów bazodanowych, nie wiem, dysk z logami, czy nie wiem, z tempem sobie pomijamy, bo nie musimy go niepotrzebnie wysyłać danych dla niego, również storage grupa, tutaj wybieramy sobie, jak będzie maszyna się wirtualna nazywała już w Azurze, czy też storage grupę wybieramy, do istniejącą storage grupę podpinamy się, czy tworzymy nową. W następnym etapie jest sieć, też do już istniejącej sieci, której mamy zdefiniowaną jakąś grupę sieciową, gdzie naszą garść maszyn wirtualnych azurowych przetwarzamy. A, muszę jakąś wybrać. Reason. I tak naprawdę to jest wszystko w tym momencie. Gdybyśmy przeszli dalej, to proces by się rozpoczął. Ja go teraz jakby nie będę uruchamiał, ponieważ trochę to by potrwało lokalnie, stąd wykonywałem to, natomiast w dniu wczorajszym, wczoraj w nocy niestety łącze u mnie w domu upload nie jest zbyt szybki i trwało to chwilkę, ale mniej więcej możecie zobaczyć proces. To jest właśnie ta maszyna, czyli to była maszyna fizyczna, którą miałem u siebie lokalnie, wysłałem sobie do Azura. No i w efekcie końcowym, jeżeli sprawdzimy, czy ona jest w tym Azurze, to mam tutaj tą moją maszynę, rozpoznam, prawda, że jest to maszyna z tymi parametrami, które chciałem, jest to maszyna Linuxowa, mam jakiegoś tutaj IP-ka, jeżeli sobie tego IP-ka przejdziemy tutaj do Putiego, możemy się spokojnie zalogować do tej maszynki. Także tak to mniej więcej może wyglądać dla odtwarzania, cały proces odtwarzania maszyny do Azura. Maszyny Linuxowe również możemy. Zresztą taki agent, nie wiem, kto chciałby zobaczyć takiego agenta dla Linuxa? No to całkiem przypadkiem. Pokażę na przykładzie tej maszynki, którą już mamy w Azurze, więc jest taki tekstowy interfejs, gdzie widzę ostatnich kilka uruchomień. Mogę sobie podejrzeć, jakie były kolejne kroki, czyli odpalaliśmy również są przyrostowe te backupy. Mogę również pojedyncze wolumeny, pojedyncze foldery, całą maszynę i również z jakimś instantem z przywracaniem takiego środowiska. Generalnie dwie rodziny. Jedna rodzina to jest Debian i wszystkie pokrewne, a drugie to jest Red Hat i wszystkie pokrewne. Nie wiem, gdzie tu, skąd to było. Okay, także te dwie, więc wszystkie CentOSy, Ubuntu i tak dalej, wszystko będzie działać. No z notyfikacji dostaniemy. Tak, no nawet tutaj, nawet z tego poziomu mogę sobie, prawda, podejrzeć. Znaczy, tutaj jak sobie zaznaczę, widzę to ostatnie wykonanie. Ostatnie 24 godziny, jakbym kliknął, bym widział zadanie Linuxowe. Akurat będą. I w historii wstecz, tak jak mamy retencję ustawioną domyślnie, jest to rok czasu, ta historia tam będzie, więc wszystkie te wykonania jak najbardziej są tam obecne. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy dla uważnych, czy ktoś zauważył, czy nie, ale jak pokazywałem, że to był backup maszyny fizycznej. Nie wiem, czy ktoś zauważyliście, że tu jest takie coś jak Instant Recovery do Hyper-V VM. Nie, słabe łącze tam było, że nie było tego appliance'a, bo robiłem bez tego łącza. Tam w logu to był bez tego appliance'a, ale tu mówimy o innej funkcjonalności. Ponieważ przy okazji, co to jest Azure? Jeżeli chodzi o maszyny wirtualne, to jest Hyper-V, nic innego. Więc robiąc funkcjonalność restore'ów do Azura, niejako zrobiliśmy też od razu, że można odtwarzać maszyny zbekapowane przez agenta możemy je odtworzyć do jako maszynę wirtualną Hyper-V. W tym trybie Instant Recovery. Czy kojarzycie, co to jest tryb Instant Recovery? U parę osób korzysta. Dla tych, którzy nie kojarzą, to jest sposób taki, żeby uruchamiamy maszynę wirtualną bezpośrednio z backupu. Nie kopiujemy danych, więc czy maszyna ma 5 giga, 5 tera czy 50 tera, czas uruchomienia to jest tak naprawdę czas opublikowania maszyny na hypervisorze. I wcześniej to mieliśmy dla VMware'a, dla Hyper-V. W tym momencie możemy backup maszyn fizycznych czy backup maszynki z Azure'a, jeśli sobie mamy, to później na Hyper-V sobie możemy tą maszynkę podnieść, takie środowisko testowe dla takie instant natychmiastowe, nie wiem, sprawdzić, czy na Service Pack mi zadziała, czy nie, więc można to wykonać. Dobrze, wróćmy do naszej prezentacji. I kolejny jest backup for Office 365. Ponownie, całkiem przypadkiem mam tutaj nasz nowy produkt, backup for do Office 365. Teraz wspominałem, ok, Office 365 chyba od planu chyba tego drugiego E2, czy jak tam się nazywa, również ma opcję zabezpieczenia danych, no ale warto mieć tą kopię, wy dbacie o dostępność tych danych, żeby mieć tą kopię u siebie. Scenariusze na przykład, nie wiem, pracownik odchodzi, no to, że może nie będziemy potrzebowali dla niego konta, zarchiwizujmy go, miejmy kopię u siebie, możemy już jakby po stronie Office 365 powyłączać wszystko i gotowe. Jak to może wyglądać odtwarzanie? No, mam tutaj jakąś tą testową subskrypcję Office 365. Jeżeli sobie wybiorę, że chciałbym odtworzyć z ostatniego backupu, jaki mam, to otwiera się znany już może niektórym tym osobom, którym mają Vima i Exchange'a Explorer dla właśnie taki exchange'owy, bo format backupu dla Office 365 to jest baza, JetBaza, więc to jest dokładnie ten sam format, który korzysta z Exchange'a. Więc ja te pliki mogę spokojnie podmontować do Exchange'a lokalnie lub przywrócić go jakby z powrotem do chmury. No i w tym wypadku, prawda, mam tutaj kilka mailboxów, prawda, gdzie sobie tutaj mailujemy z kolegami. I przykładowo mam tutaj, gdzieś tu miałem jeszcze nawet chyba Outlooka, jest, więc mam tutaj skrzynkę z tego Office 365 i nie wiem, przykład do nich pierwszy z brzegu mail. W temacie jest DOC request, wysłany od Tomka, prosił o jakiś dokument, skasowałem, ojej, nie mam tego maila, co ja teraz zrobię. Więc ojej, gdzie tu jest ten kosz? Nie mam w koszu, załóżmy, że nie wiem, już minęło 100 lat i już nie mam w żadnym koszu, już w żadnym, nigdzie już tego nie. Więc co ja teraz mogę zrobić? Po pierwsze, o, mam, to jest ten, więc mogę sobie podejrzeć tego maila. Jeżeli byłyby jakieś załączniki, mógłbym również podejrzeć sobie taki załącznik, nie wiem, znajdźmy jakiegoś maila z załącznikiem, na przykład może Han Solo z kimś koresponduje, na przykład z księżniczką Leją, prawda? O, widzę, prawda? Jest jakiś załącznik, sprawdźmy. O. Dobrze, więc można zejść do poziomu załączników, jak sami widzicie. Co ja jeszcze z takim mailem mogę zrobić? Otóż mogę go przywrócić z powrotem do Office 365, mogę go przywrócić z powrotem do dowolnego exchange'a, więc to może być exchange lokalny, może być inny Office 365, bo tu jest jakby on od razu mi sugeruje moje oryginalne konto, do PSTK w formie MSG jako załącznik, także mam pełen wachlarz możliwości z tutaj odtwarzaniem. No to otwórzmy sobie tego maila z powrotem. Można. Mogę całego mailboxa mogę otworzyć. I tutaj muszę podać teraz kredensiale. No. Zaraz mi się tutaj. Jakie było hasło? Możliwe, że takie. odtwarza się. I czekamy teraz w Outlooku chwilkę. O, pojawiło się. Także w ciągu kilku sekund z powrotem do Office 365 sobie przywróciłem. Mogłem przywrócić, jeżeli ktoś ma rozwiązanie hybrydowe, że nie wiem, część kont w lokalnym Exchange'u, część kont w Office 365, mogę zbackupować z Office 365, otworzyć lokalnie, prawda? Jakiegoś, nie wiem, na przykład maila osoby, która już, nie wiem, nie pracuje i już jej nie ma w Office 365. Więc tak to wygląda. Wróćmy do naszej prezentacji. Taka granulacja jest tak, no to tu mamy dla Office 365, czy też jakby Exchange'a, ogólnie nazwijmy to Exchange'a, prawda? Exchange online czy lokalny on-premise. Kolejna jest dla Active Directory, gdzie możemy zejść, jak mamy, nie wiem, przykładowo w AD możemy mieć obiekt typu user. Obiekt user ma atrybut typu, nie wiem, numer telefonu. Możemy zejść do pojedynczy atrybut. Możemy odzyskać hasła, group policy, DNS-y, jeżeli są zintegrowane z AD. Obiekt z seedem, prawda? No to już jakby seed to jest jeden z atrybutów, prawda? Przy czym robimy to tak, jak Microsoft to rekomenduje. Czyli nie odtwarzamy starego USN-a, tylko tworzymy nowy obiekt, czyli jest nowy USN, wypełniamy starymi danymi i tyle, a później już kontrolery domeny sobie to zreplikują, ponieważ jest nowy USN. Więc to jest AD, Exchange, SQL, gdzie możemy zejść do pojedynczej transakcji, żeby zobaczyć row inserted, row deleted, nie wiem, drop table, zaznaczyć taką transakcję i przywrócić dane sprzed danej transakcji. Później co tam jeszcze jest? O, SharePoint, też z biblioteki dokumentów, dowolne zasoby, dowolny obiekt, czy też Oracle. Też z Oracle'a też można przywrócić. Także coś, co już teraz pokazywałem wam, jeszcze to zostało na slajdach, bo później jak dostaniecie slajdy, w niektórych slajdach jakby też w speaker notesach są linki do jakiejś dokumentacji dodatkowej, więc jeżeli sobie przejrzycie, to zalecam. Także jeżeli chodzi o agentów, że jest i do Windowsa, i do Linuxa, prawda, i do desktopów, i do serwerów. Jeżeli chodzi o desktopy, Windows, znaczy Windowsy, to wspierane są od Windowsa 7, Service Pack chyba pierwszy wzwyż. Jeśli chodzi o serwery, no to odpowiednikiem siódemki to jest 2008 chyba R2, tak? Wzwyż. No i też na dowolne tutaj nośnik, że można też jakby to sobie, jeżeli nasze repozytorium jest ulokowane w Azurze, to jak najbardziej można do Azura to wykorzystać. Jeśli chodzi o Office 365, to sobie też już również to powiedzieliśmy. Więc bezpieczna kopia z powrotem z naszego chmury do naszego lokalnego repozytorium. Do tego samego repozytorium możemy robić backupy z naszego on-premisowego środowiska. Później przy pomocy tego naszego Explorera odtwarzania możemy robić do lokalnego Exchange'a, do Office 365 tego samego lub innego. Tak samo jak Office 365, czyli per user. Per user per miesiąc. Ale o tym jeszcze za chwilkę. No, przeszukiwaniem maili z wszystkiego rodzaju serce działają, chociaż może nie za chwilkę, może teraz. Czy są jacyś bieżący, obecni użytkownicy Vima, dowolnej komercyjnej aplikacji tutaj? Są. To dla tych użytkowników, dla pozostałych też jakby, jeżeli zakupicie dowolny nasz komercyjny produktów, to mamy obecnie promocje, to nawet dwie promocje. Obecni klienci, jeżeli się po prostu zarejestrują na naszej stronie, to mogą dostać licencję na Vim agenta dla Windowsa lub Linuxa na, jest tutaj, na ile? Tutaj troszkę niżej jest. O. Jest na pół roku na nieograniczoną liczbę stacji roboczych i serwerów z komercyjnym supportem. Także jest support, także możecie 1 500 000, 100 900 maszyn sobie backupować tym narzędziem. Jeżeli chodzi o Office 365, to też obecni klienci na rok czasu dostają za darmo też z komercyjnym wsparciem licencję, więc tylko rejestrować się i backupować. Jest jeszcze druga promocja ciekawa. Czy są na sali osoby z takimi certyfikatami? pewnie no, są jak MVP, są VCP, MCSA i tak dalej. Dla tych również, jeżeli ktoś jest jakby w tej grupie, mamy promocję związaną z licencją na siutkę Vim Availability Suite, czyli backup i również jest Vim One do monitorowania narzędzie, można NFR-kę dostać i druga NFR-ka jest do też Office 365 do testowania. Więc to było backup z chmury do siebie lokalnie. Natomiast co możemy tutaj, jakie mamy jeszcze opcje backup do chmury? No to faza SCP to jest jakby dwukierunkowo, działa w jedną i drugą. Cloud Connect również i tutaj kolejne, tu mamy Fast SCP, sobie już pokazaliśmy. Kolejna sprawa, jeżeli nasze lokalne data center, czyli teraz mówimy o backupie do chmury, jeżeli nasze lokalne data center jest spięte VPN-em lub Express Route'em do Azure'a i w Azure postawimy sobie jakąś maszynę wirtualną z jakimś podpiętym dyskiem, no to możemy tam spokojnie nasze backupy wrzucić, które, ok, pierwszy backup, tą kopię robimy u siebie lokalnie, a drugą tą offsite'ową do chmury, do takiego repozytorium. No i myślę, że to jest dla tam, gdzie jest jakby mała, średnia ilość danych, czy nie wiem, jakieś oddziały dla zdalnych lokalizacji, myślę, że to jest dobre rozwiązanie i to można w ten sposób sobie zobrazować, że wysyłamy dane do naszej infrastruktury azurowej. Kolejne rozwiązanie, no to jest Store Simple. Ktoś zna albo nie zna, znacie Store Simple? Więc Store Simple jest jakby sprzętowym appliance'em, to jest bardzo duża przenośna, ale można to powiedzieć, to jest taki cache dla Azure'a. Więc w pierwszej wysyłacie dane do Store Simple, do tej skrzyneczki, to jest normalny device, który gdzieś tam do szafy rakowej sobie wrzucacie. On ma tam garść różnych dysków, bo ma i SSD, i HDD i tak dalej. Natomiast te najmniej odwiedzane bloki są wysyłane do Azure'a, prawda, że już, to już jakby Store Simple to załatwia. I w tym momencie, znaczy Vim był pierwszym, w tym momencie jest dwóch vendorów backupowych, którzy jakby jest certyfikowanych przez Microsoft do jako takie pierwsze repozytorium, żeby od razu wrzucać backupy na Store Simple, także Vim był pierwszym tutaj jakby na rynku i to można mniej więcej sobie w ten sposób zrobić, że ok, mamy z tego Store Simple, wrzucamy backupy i on sobie leci do jakiegoś tam bloba storage'owego, którego mamy. Kolejna sprawa. W Azure, w marketplace azurowym jest appliance, gotowy appliance azurowy z to, co widzieliście z tą opcją, którą wam pokazałem, że Restore do Azure'a, to jest taki darmowy appliance, znaczy darmowy z naszej strony, jedynie jego koszt to jest koszt działania tej maszyny wirtualnej w Azure, no to jeżeli w tym appliance mamy już te backupy, dostępne backupy, bo na przykład naszym repozytorium jest w Azure, no to z lokalnego repozytorium bierzemy i odtwarzamy, można sobie też tym darmowym otworzyć. Dobro do jakichś środowisk testowych, deweloperskich, wszelkiego rodzaju, czy też jakieś disaster recovery również można przetworzyć. No i jego odpowiednikiem tą funkcjonalności, to co wam pokazywałem, czyli bezpośrednio z backup notification odtwarzanie tych maszyn do Azure'a. Cloud Connect, tak jak wspominałem, że można po prostu na bazie Azure'a, czy też serwis providerzy na bazie swoich lokalnej infrastruktury wystawić takie dysk, gdzie backupy, po prostu to jest bardzo proste, intuicyjne, bez żadnych VPN-ów, po prostu po SSL-u jeden port jest wymagany na firewallu, musi być otwarty i w ten sposób możemy sobie zabierać te dane. No i teraz takie środowisko już hybrydowe, czyli mamy na przykład jakąś dużą firmę, która wrzuca backupy na Store Simple'a, które są wysyłane do naszego Azure'a. Robo, czyli Remote Office, Branch Office, lub też jakby małe oddziały, takie small business, no to mogą wysyłać na przykład do tej maszynki, na przykład tej naszego w Azure, również do tego repozytorium mogą być nasze wirtualki poprzez agentów zainstalowanych w wirtualkach azurowych, zrzucać dane do naszego tutaj tego repozytorium i później Restore również jest możliwy, prawda, w dowolnej konfiguracji. To jest jedna z przykładowych opcji konfiguracji. No i teraz, która z technologii dla kogo? Jeżeli mamy dużą firmę, która ma dużą ilość danych, ma dedykowany zespół IT, ma jakieś dobre łącze, pewnie mają też taka firma, ma jakieś własne centrum zapasowe, gdzie replikuje się, no to oni mogą do takiego repozytorium w Azure wysyłać dane. Lub przez Store Simpla również do bloba ażurowego. Mniejsze firmy lub oddziały, które mają mniejszą ilość danych albo nie mają działu IT, prawda, bo to jest jakiś tam zdalny oddział, to mogą wysyłać do centrali dane i stąd już jakby tą samą ścieżką do Azure'a wysyłać dane lub na przykład poprzez Cloud Connecta też jakby od razu do Azure'a. No i z tych agentów, agent dla Windowsa i dla Linuxa, tu również możemy czy z infrastruktury, z wirtualek azurowych wysyłać czy to do lokalnego data center lub do naszego repozytorium azurowego. I powoli kończąc, to zapraszam Was też, jakby mamy garść dodatkowych zasobów, różnego rodzaju dokumenty, nawet te ostatnie dwa niechcący sam popełniłem, mówiące, jak na przykład właśnie przy pomocy tych darmowych narzędzi sobie skonfigurować. Oczywiście w wersjach komercyjnych płatnych jest ciut więcej tych możliwości, no ale jeżeli ktoś chciałby zacząć sobie potestować, zobaczyć, zaznajomić się z technologią, to jakby już można to sobie zweryfikować. Tutaj jest również webinarium, był Tomek Krajewski, tam u nas na stoisku stoi, w październiku nagrywał webinarium też o wysyłaniu danych do chmury, czy też parę różnych takich dokumentów, które są również zlokalizowane po polsku. Pytania? Windows, Linux. Więc jeżeli na mobilnym mamy na przykład jakiś tablet, jakiś coś typu konwertible z Windowsem, tak, inne na ten moment nie. No od czegoś trzeba zacząć. Mocno działaliśmy w obszarze wirtualizacji, teraz w obszarze właściwie w chmurze, w Azurze, wirtualki z Androidem na razie słabo się stawia. Natomiast Windows, Linux jak najbardziej może w przyszłości, natomiast na ten moment na krótkoterminowej roadmapie nie ma. Znaczy, w maszynach wirtualnych robimy to bezagentowo, znaczy wewnątrz wirtualki nie ma nic, po prostu rozmawiamy przez udziały administracyjne, C-dolar, admin-dolar, prawda, przez VSS-a, więc tak naprawdę z każdą aplikacją działamy. Po prostu dla tych kilku, które wymieniłem, tych pięciu, po prostu mamy te eksplorery, które potrafią w bardziej zaawansowany sposób wyciągnąć te dane. Tak naprawdę z każdej aplikacji narzędziami natywnymi, jeżeli podniesiemy taką maszynę w tym trybie instant recovery, czyli bez kopiowania, po prostu uruchomimy wirtualkę bezpośrednio z pliku backupowego, to możemy wyciągnąć sobie co chcemy. Jak chmurowego? Narzędzie do Vim, do Office 365 to jest narzędzie, które wyszło chyba w listopadzie, więc to jest pierwsza edycja, więc no, od czegoś trzeba zacząć. Najbardziej popularny, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, jest jednak Exchange Online, jeżeli chodzi o Office 365. Więc w kolejnych krokach tak jak najbardziej, tylko kwestia nie jest jeszcze sprecyzowana, czy w pierwszej kolejności będzie OneDrive, czy pierwszy będzie SharePoint, czy dwa naraz, także jak najbardziej będzie, jest na roadmapie, więc myślę, że może nawet i w tym roku można by się czegoś więcej spodziewać w tym zakresie. Można, a to zapraszam offline. Jak to? No, tym agentem, tak naprawdę tym agentem, jak będzie ten agent na zainstalowany, to jeżeli chodzi agentowo. Natomiast możemy. Od 2010, 13 i 16. Kończy się czas dla aktywnych. Tutaj było dużo pytań i komentarzy. Kto jeszcze? Tak? Pierwszy z brzegu feature, który mi się nachodzi, to myślę, że każdemu adminowi może się przydać, to jest harmonogram, scheduler. W wersji darmowej nie ma harmonogramu, czyli każdy backup, znaczy mówimy do wirtualizacji, trzeba iść i z palca odpalić. I w premium jest ten głośnik. darmowej wersji nie ma, nie obsługuje, darmowa wersja nie, znaczy nie obsługuje, znaczy mówimy na przykład o agencie, nie obsługuje PowerShell'a. To zależy, to zależy, znaczy tu jest różnie, po prostu który produkt, bo mówimy o, czy o agentach, czy o backupie wirtualizacji. Także myślę, że w ogóle na początek, jeżeli ktoś na przykład ma problem z Was z jakimiś budżetami, z przekonaniem szefostwa, może do testu w ogóle triala, pełno działająca licencja, prawda, nie, na miesiąc czasu sobie potestować. Można też z nami się skontaktować, możemy w takich testach Was wesprzeć. Jeżeli powiecie, ok, fajne jest narzędzie, ale na przykład, nie wiem, no, w tym roku już mam zabudżetowane, już nie znajdę ani złotówki, ani grosza, może w przyszłym roku, więc poużywam wersję darmową, natomiast w kolejnych latach, prawda, no, w ramach triala macie wersję najwyższą do przetestowania, więc jeżeli nie, no na przykład tylko jedną maszynę wirtualną, więc jeżeli skoro nie ma harmonogramu, więc każdy backup jest pełnym backupem, nie ma backupów przyrostowych, każdy backup jest fullem. W jednym zadaniu backupowym w tym przypadku nie można dorzucić dwóch maszyn wirtualnych, więc już jest też, one się nie zdeduplikują pomiędzy sobą. Jeśli chodzi o możliwość odtwarzania, na przykład do exchange'a, do żywego exchange'a już nie odtworzymy, tylko do martwego, czyli do PST-ków, do MSG, czy tego typu opcje. Można też na przykład właśnie opcje jakieś backup window, okno backupowe, prawda, że chcemy backupować, nie wiem, w tych godzinach albo w jakichś godzinach obciąć pasmo, prawda, żeby w nocy hulaj dusza 100% pasma, ale w godzinach roboczych, jakby też na przykład backup miał iść, no to przycinamy pasmo, nie wiem, 1-2 mega, niech się tam powoli kapie ten backup. Także jeżeli zainteresowani jesteście szczegółami, zapraszam do nas do stoiska. Jest już przerwa od chyba 5 minut. Jeszcze jest jedno, nie wiem, kto był aktywny? Jak ktoś jeszcze jest chętny, no to zapraszam tutaj już do mnie, to jeszcze te futerały na karty, żeby nie działały te funkcje zbliżeniowe. Zapraszam. Dziękuję. Także jeżeli zainteresowani jesteście szczegółami, zapraszam do nas do stoiska. Jest już przerwa od chyba 5 minut. Jeszcze jest jedno, nie wiem, kto był aktywny? Jak ktoś jeszcze jest chętny, no to zapraszam tutaj już do mnie, to jeszcze te futerały na karty, żeby nie działały te funkcje zbliżeniowe. Zapraszam. Dziękuję. Tutaj już do mnie to jeszcze te futerały na karty, żeby nie działały te funkcje zbliżeniowe. Zapraszam. Dziękuję.